Psalm 19.
Psalm 19.
Tak. Otwórzmy Słowo Boże na Psalmie 19. Przeczytam go najpierw w całości. Bo nie jest długi, to jest 14 wersetów. Niebiosa głoszą chwałę Boga, firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu. A ono wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi aż na drugi kraniec, a nic nie ukryje się przed jego żarem. Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę, świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Nakazy Pana są prawe, radujące serce, przykazania Pana czyste, oświecające oczy. Bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie są słuszne. Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. Także Twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyś mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wszelkiego przestępstwa. Niech będą Ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, Panie, moja skało i mój odkupicielu. To jest początek tego psalmu. Mówi o tym, w jaki sposób całe stworzenie głosi Bożą chwałę. W jaki sposób niebiosa to robią, w jaki sposób firmament obwieszcza dzieło Jego rąk, w jaki sposób dzieje się to nieprzerwanie. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Dopóki to wszystko będzie trwać, to tak będzie, że każdy, kto spojrzy w górę, będzie widział Boże stworzenie. Aż do końca istnienia świata, ziemi, jaką znamy. I nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu. Czyli każdy człowiek, wszyscy ludzie o tym wiedzą. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu. To jest poezja, ale ona odnosi się w tym momencie do takich teologicznych prawd, które znamy z listu do Rzymian na przykład z początku. I tam jest napisane, że wszystko to, co się dzieje na ziemi, przeczytam, to jest pierwszy rozdział, wersety 19-20. Tu jest akurat 19-20. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg ich to objawił. To bowiem, co niewidzialne, co znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Czyli to, że te wszystkie niebiosa, to wszystko, wszystkie niebiosa chwalą Jego imię i obwieszcza dzieło Jego rąk, to nie jest tylko po to, żeby to chwalić. To nie jest tylko jedno jedyne sens tego wszystkiego. Tu chodzi o to, żeby ludzie, którzy to wszystko zobaczą, mogli widzieć chwałę, wieczną moc i bóstwo, które są od stworzenia świata żeby nie byli nigdy później bez wymówki. To znaczy, każdy człowiek, który widzi niebo, widzi stworzenie, naprawdę nie ma wymówki, jeżeli chodzi o Boże istnienie. I werset 18 z tego samego rozdziału, czyli pierwszy rozdział Rzymian, tam jest napisane wcześniej: gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, ponieważ co można wiedzieć o Bogu jest dla nich jawne. Czyli jeżeli człowiek zatrzymuje prawdę, którą Bóg mu objawia, i zatrzymuje ją poprzez swoją własną niesprawiedliwość albo w niesprawiedliwości swojej, to objawia się Boży gniew. I to dotyczy wszystkich ludzi. Teraz w 5 wersecie jest napisane coś, co z jednej strony ma, że tak powiem, wartość przyrodniczą. Ono wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca i obchodzi je aż na drugi kraniec, a nic nie ukryje się przed jego żarem. To jest coś, co dotyczy, że tak powiem, przyrody. I już nie będę prawił złośliwości na temat wyznawców płaskiej ziemi, bo to nie o to chodzi. W każdym razie to, że ono ma swoją komnatę i to, że w taki, a nie inny sposób to widzimy, to jest po prostu prawda, którą widzimy z jednej strony przyrodnicza, a z drugiej strony mamy tutaj oblubieńca, bo to jest przełożenie na oblubieńca, który wychodzi ze swojej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. I to z drugiej strony można, tak to do mnie dotarło, jak to czytałem, że przecież właściwie cały czas w Słowie Bożym, w Nowym Przymierzu, już w tych listach apostolskich, mamy napisane, że przecież sędzia u drzwi stoi, przecież niedługo przyjdzie Pan, przecież ci, którzy to zaprzeczają temu, to są ludzie, którzy błądzą, bo oblubieniec wychodzi, wyszedł ze swojej komnaty. To jest tak, jakby on już wyszedł ze swojej komnaty po oblubienicę i cieszy się, i przecież nazywamy go mocarzem. Cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Słońce jest tu w inny sposób, że tak powiem, cieszy się. Natomiast ten oblubieniec, który wychodzi z swojej komnaty, jest mocarzem, który się cieszy, dlatego że idzie po oblubienicę, czyli po nas. I zawsze, kiedy jest napisane właśnie w taki sposób bardzo przekonywujący i w taki bardzo do Kościoła sposób, bardzo taki wzywający do czujności, to tak samo jakby ten mocarz był już w drodze. Zresztą Pan Jezus sam o tym mówi. Oto przyjdę wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Oto przychodzę wkrótce. I dalej mamy od 7 wersetu napisane o tym, że prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę. Świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli jest słowo, to słowo po prostu może przekonać człowieka o grzechu, nawrócić jego duszę, oczyścić go w pewien sposób. I kiedy czytamy 15 rozdział Jana, to tam Pan Jezus mówi taką rzecz do apostołów. Rozdział Ewangelii Jana i Pan Jezus mówi tak: ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Czyli to słowo, które nawraca duszę, to ono przygotowało serce, przygotowało tą duszę po to, żeby ta dusza, która jest czysta z powodu słów, które ją przekonały o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, żeby ta ta dusza, to serce mogło teraz trwać. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Czyli zostaliśmy oczyszczeni z powodu słów, z powodu Słowa Bożego. Słowo Boże nawróciło naszą duszę i teraz nawróciło po to, żebyśmy trwali i wydawali owoc. A nie będziemy go wydawać, jeżeli nie będziemy w Panu trwać. To jest jasne. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. No i znowu mamy następną rzecz, to znaczy tak, owszem, twoja dusza została oczyszczona, moja też, trwamy i trwamy przez wiarę, i wydajemy owoc, to się okazuje, jak trwamy, jeżeli wydajemy owoc, jeżeli nie, to się też okazuje, czy trwamy. I dalej, jeżeli ktoś wydaje obfity owoc, to niech wie, że ten owoc wydaje tylko i wyłącznie dzięki temu, że dostaje łaskę do wydawania tego owocu, bo beze mnie nic zrobić nie możecie. I czasami tak, jak dzisiaj rozmawialiśmy, też takie momenty były, kiedy widzieliśmy, nie, że bez Pana nic tak naprawdę nie możemy zrobić. Ja mogę sobie o pewnych rzeczach myśleć, o pewnych sobie marzyć, pewnych rzeczy żałować, ale bez Niego, bez Jego łaski, bez tego, jak On sobie pewne rzeczy zaplanował, zrobił, w każdej chwili może mi pokazać na przykład, o, ja Cię teraz użyję, ja Ci teraz pokażę coś i ja teraz Cię przekonam o czymś. W każdej chwili możemy się tego spodziewać. I dlatego właśnie każdy moment, który spędzamy tutaj na ziemi, to jest moment, który jest w Nim. Jeżeli jest w Nim, to znaczy, że ten moment będzie czemuś służył, bo Pan Bóg nie jest Bogiem, który marnuje czas, nie marnotrawi tego wszystkiego, co nam daje. Więc obojętne, czy pojedziemy tam właśnie z dzieckiem sobie na jakiś tam tydzień i to nas wiele nauczy, to się okazuje, że naprawdę mamy za co Panu dziękować. I to nie był czas stracony. Jeżeli coś się dzieje, prawda, tutaj też wiele rzeczy i to widać, to słychać, że naprawdę wiele rzeczy Pan Bóg uczy. To nie jest też czas stracony. Świadectwo Pana, dalej wracamy do psalmu, świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Nawet prosty człowiek jest może otrzymać mądrość poprzez to, że Bóg do niego będzie mówił. Poprzez to, że Bóg do niego mówi na różne sposoby i przez słowo. Jest nawet napisane w objawieniu, że tym świadectwem jest duch proroctwa. Wobec tego też przez to, co nam mówi o sprawach przyszłych i pewien wgląd na przykład w rzeczywistość, też świadectwo Pana może dać mądrość człowiekowi prostemu. Nakazy Pana są prawe, radujące serce. No i to wcale nie chodzi o tak zwane chodzenie pod zakonem, tylko o to, że prawo, które Pan wypisał na naszych sercach, to jest radość, to jest rozkosz dla nas. Ono nie jest rozkoszą do momentu, kiedy ktoś się nie nawróci. On nie rozumie, o co chodzi, dlatego że to prawo ciąży nad nim, wisi i jest po prostu groźbą sądu. Dlatego że to prawo mówi wyraźnie, jesteś grzesznikiem i jeżeli coś z tym nie zrobisz, czegoś z tym nie zrobisz, no to niestety zostaniesz przez to prawo osądzony. Przyjmujemy łaskę, stajemy się dziećmi Bożymi i to prawo zaczyna spełniać zupełnie inne funkcje i ta miłość, którą do Boga mamy, która nawet nie tyle, że myśmy zareagowali na Jego wezwanie, a następnie On nam dał coś takiego, czym On jest sam, to znaczy miłość nam dał. I teraz ta miłość powoduje, że my z miłości do Niego przestrzegamy przykazań i to jest przejaw miłości do Niego. I wtedy możemy powiedzieć za Janem, apostołem, że te przykazania nie są dla nas uciążliwe. Wreszcie. To już nie jest jarzmo, które kiedyś noszono, to już jest dla nas rozkosz. Nakazy dlatego są prawe, radują serce, są czyste i oświecają oczy. Naprawdę, wiele rzeczy, które czytamy i czytajmy Słowo Boże od początku do końca, bo do końca życia będziemy czytać I do końca życia będziemy znajdować w Słowie Bożym fragmenty, które oświecą nasze oczy, chociaż czytaliśmy je wielokrotnie i nie widzieliśmy do tej pory. Naprawdę, wiele razy tak już miałem, wiele razy tak już każdy będzie miał jeszcze. Bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki. Chciałem tutaj do takiego odnośnika się odnieść, bo jest tutaj 9 rozdział Dziejów Apostolskich i zobaczmy, w jaki sposób oni żyli. Ten pierwszy kościół, najwcześniejszy. Dzieje Apostolskie, rozdział 9. I to jest werset 31. A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. I rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Prosta rzecz. Żyły w bojaźni i rozrastały się. Bo bojaźń jest początkiem wszelkiej mądrości. Od bojaźni wszystko się zaczyna. I teraz to, że Kościół żyje w bojaźni, powoduje, że Kościół się rozrasta przez pociechę Ducha Świętego. On się rozrasta w duchu, a nie na przykład wyłącznie liczebnie. Dlatego, że liczebnie można się rozrastać, bo można mieć metodę na to, żeby się rozrastać. To już znamy przecież, widzimy, nie? Że Kościół dzisiaj bardzo często przejmuje metody wzięte z korporacji i rozrastają się liczebnie. Ale jak się tam wejdzie i posłucha, albo pozna się kogoś, to bardzo często niestety jest tak, że no nie widać w tym, żeby to było rozrastanie się w bojaźni. I to jest problem. Jeżeli my będziemy rozrastać się w bojaźni, to na pewno Pan Bóg będzie do tego się przyznawał i będzie rozrastanie takie, że ludzie będą widzieć owoc tego, będą widzieć Jego w nas. Ale jeżeli byśmy się nawet rozrośli do nie wiadomo jak wielu, a nie byłoby tego owocu i nie byłoby tego wszystkiego, to po prostu biada nam. Bo się okaże wtedy, że straciliśmy mnóstwo czasu i tak naprawdę Pana w tym nie było. Sądy Pana są prawdziwe i wszystkie są słuszne. I może kurczymy się troszeczkę na takie słowa, ale jeżeli człowiek zobaczył, jakie dobre jest słowo, jeżeli zobaczył, jak ono nawraca duszę, jeżeli on to wszystko przyjął, to przyjmie i sądy. I sądy Pana będą naprawdę dla niego rozkoszą. Nawet jeżeli Pan będzie go karcił, to mamy w liście do Hebrajczyków napisane, że przecież ojcowie według ciała karcili nas na krótki czas, żeby nas wychować. W związku z tym, czy ojciec duchów w takim razie nie będzie nas karcił w taki sposób, żebyśmy zostali wychowani? 12 rozdział listu do Hebrajczyków, w dodatku czego dowodem jest takie karanie. Od 6 wersetu. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego jesteście wszyscy uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Kiedyś czytałem na temat tego karania tutaj w 12 rozdziale Hebrajczyków i słowo, które odnosi się do tego karania, wyraźnie mówi o tym, że to są po prostu przykre sytuacje w życiu. Że to nie jest coś, co jest pseudokaraniem. To jest naprawdę coś, co Pan Bóg potrafi człowiekowi dopuścić po to, żeby go wychować. I należy, i jak dłużej znamy Pana, to się okazuje, że te sądy są nie tylko prawdziwe, ale również i słuszne. I to przynosi Panu Bogu chwałę, a w naszym życiu owoc. Co więcej, one są bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. Pewnie. To jest przykre, jeżeli przeżywamy, ale jak odkryjemy wreszcie, dlaczego to się stało, to to zaczyna zupełnie zmieniać swój smak i zaczynamy Bogu dziękować. I to złoto to jest coś, co się przecież szuka. To wszyscy gromadzą złoto. Wszyscy by chcieli mieć złoto. Wszyscy chcieli, a to jest bardziej pożądane niż złoto, dlatego że to daje człowiekowi bogactwo. O wiele ważniejsze niż to, co jest na tym świecie. Więc jeżeli mam bojaźń, jeżeli ona trwa, jeżeli sądy Pana są dla mnie prawdziwe, wszystkie są słuszne, to ja będę chciał, żeby Pan Bóg mnie wychowywał, bo to będzie ważniejsze, to jest lepsze dla mnie niż złoto. To będzie również kształtowało moją wiarę. Przecież apostoł Piotr pisze o tym, że to ona jest wypróbowana bardziej właśnie niż złoto. Także sługa Twój jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. Więc dajmy się pouczać, bo Pan Bóg ma nam do powiedzenia wiele rzeczy i nie tylko przez słowo, które czytamy, ale również przez sądy, które wykonuje w naszym codziennym życiu. Jak się tak przyjrzymy czasem temu, co przechodziliśmy ostatnio i zaczniemy się pytać, Panie, co mi chciałeś przez to pokazać? Bo to jest bardzo dobra taka zasada. Panie, co mi chcesz przez to pokazać? Na pewno nie jest to przypadek. Na pewno nie wymknęło ci się to spod kontroli. I na pewno jestem twoim dzieckiem. W związku z tym pytanie, o co chodzi? I często jest tak, że nie pytamy się Pana, o co chodzi, tylko zaczynamy się rozgoryczać. Nie pytamy się Pana, o co chodzi, tylko zaczynamy się buntować albo narzekać. Natomiast jeśli zaczynamy patrzeć od drugiej strony i pytać się, Panie, co mi chcesz pokazać? O co Tobie chodzi? Dlaczego tak się dzieje? To On nie ma obowiązku nam tego powiedzieć, ale często mówi. Mówi. I wtedy widzimy, że to, co robi, naprawdę jest słuszne. I 12 werset i 13 werset to jest naprawdę rzecz niezwykła, niesamowita. Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyś mnie z tych, które są ukryte przede mną. W Starym Przymierzu, w Torze, jest mowa o grzechach, które były nieświadome i jest również mowa o grzechach, które były bezczelne. Jest takie rozróżnienie na jedne i na drugie. I teraz, jakże to jest prawdziwe? Dlatego, że nie dostrzegamy tych błędów, szczególnie tych, no bo kto dostrzeże własne błędy? Najczęściej błędy są nam pokazywane przez kogoś. Oczywiście przez Ducha Świętego. Oczywiście przez Boga w Słowie Bożym. Jeżeli brat widzi, to mnie przyjdzie i napomni i chwała Bogu za to, że coś takiego zrobi. Bo mnie jest trudniej dostrzec własne błędy. Ale jeszcze bardziej te, które są przede mną ukryte. I to są te takie błędy, których ja nie jestem świadomy. Ja jestem szczery, ja kocham Pana, ja idę za Nim, ja chcę naprawdę wydawać owoc, ale wielu rzeczy po prostu nie widzę. I jak się dowiem, to się mogę przewrócić czasem. To znaczy nie w sensie utraty wiary, ale to naprawdę będzie przykre. Wielu ludzi wierzących chodzi w stanie takim, że jakby się dowiedzieli od razu tych wszystkich błędów, które są ukryte przed nimi, to by ich zabiło. Natomiast Bóg jest na tyle łaskawy, że On nam pokazuje, tylko my musimy chcieć, Panie, oczyść mnie z tych, które są przede mną ukryte. To też powinno być pragnienie naszego serca. I w dodatku to nie jest to, że my sami siebie będziemy przeszukiwać. Tylko to Bóg będzie nas sam przeszukiwał. Panie, Ty mnie oczyść, bo ja tego nie dostrzegę. Więc ja nawet nie mam sensu, żebym szukał, żebym grzebał się w sobie, bo to jest egocentryzm znowu niepotrzebny. To jest zwracanie się do swojego ja. Panie, ja chcę być otwarty na to, że Ty mi pokażesz błędy, które są przede mną ukryte, moje grzechy. Trudno. Pokaż. Bo ja wiem, że to jest konieczne. I nawet nie mamy świadomości czasem, co się dzieje. I dopiero jak nam to Bóg pokaże, to myślimy, Boże, jak ja przez tak długi czas mogłem coś takiego robić. I ja tego nie widziałem. Wtedy pokutujemy i Bóg nam to odpuszcza. Oczywiście, czasem może być wstyd. Dalej, chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. I to jest coś, co jest taką kategorią grzechów albo nazywaną jako zuchwałe, albo nazywaną jako bezczelne, albo nazywaną jako umyślne. W Starym Przymierzu było coś takiego, w Torze jest napisane, że jeżeli ktoś bezczelnie zgrzeszy, zuchwale, to należy go usunąć ze zgromadzenia. To jest akurat, nawet tu jest 15 rozdział Księgi Liczb. 15 rozdział Księgi Liczb. I to są wersety 28-31. Kapłan dokona przebłagania za człowieka, który zbłądził, grzesząc wobec Pana nieświadomie. Dokona za niego przebłagania, będzie mu przebaczone. Będzie jedno prawo dla tego, który grzeszy nieświadomie, zarówno dla rodowitego mieszkańca wśród synów Izraela, jak i przybysza, który mieszka pośród nich. Lecz człowiek, który bezczelnie grzeszy świadomie, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, znieważa Pana. Człowiek ten zostanie wykluczony spośród swego ludu. I teraz tak, my, Pan Jezus umarł za nasze grzechy, tak?
Tak.
I jesteśmy obmyci Jego krwią. Mimo to tak się składa, że grzeszymy. Wiele rzeczy robimy nieświadomie i trzeba tylko uczciwie popatrzeć na to, co się dzieje, żeby sobie nie wmawiać, że jest inaczej. Relacja między Panem Bogiem a nami, ona jest też zależna od tego, czy ten grzech będzie między nami, czy nie. Czy będziemy bliżej Niego, czy będziemy dalej Niego, to jest bardzo zależne od tego, jak my żyjemy. Grzech dzieli. Grzech oddziela. I trudno się dziwić, że pyta się Izrael Boga, a dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje, nie? A Bóg mówi, wasze grzechy oddzielają was ode mnie. A wy nie chcecie pokutować. I to jest relacja między Ojcem a swoim synem, Izraelem, a swoim dzieckiem. I wiele rzeczy robimy nieświadomie. Pan Jezus za to wszystko umarł. Wystarczy się powołać na tą ofiarę. Ale człowiek, który bezczelnie zgrzeszy świadomie, tam jest o zgrzeszeniu jeden raz. I taki człowiek miał być wytracony. W Nowym Testamencie mamy o grzeszeniu w sensie ciągłym, świadomym, bezczelnym. I tu jest napisane, lecz taki człowiek znieważa Pana. Dlaczego? Dlatego, że to, co Pan dał, wszystko, co dał, wtedy dał ofiary, wtedy dał to, co było zawarte w przymierzu, a teraz dał jeszcze więcej.
Syna.
Jego krew. Znieważa krzyż. Znieważa Syna. Depcze Jego krew. To jest najgorsze. I dalej jest napisane, że i to naprawdę Dawid musiał to prorokować wtedy, żeby nie panowały nade mną. Nie, że ja raz to zrobię, bo jak raz to zrobiłem, to w Starym Przymierzu niestety, ale koniec. Ale żeby one nie panowały nade mną. Czyli żeby nie panowały nade mną grzechy bezczelne, grzechy świadome, grzechy zuchwałe. To jest najgorsza kategoria. Wtedy będę nienaganny i wolny od wszelkiego przestępstwa. To nie znaczy, że przestanę grzeszyć. Ale wtedy moje życie będzie takie, o jakim Bóg czasami mówi, że to był człowiek sprawiedliwy. Nie w sensie, że on był bez żadnego grzechu, ale on żył w sposób prawy. I o wielu ludziach czytamy, że to był człowiek prawy, sprawiedliwy, że on się Bogu podobał. W tym sensie będę wolny i w tym sensie będę mógł chodzić przed Bogiem i podobać się Bogu. Niech będą ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca. Panie, moja skało i mój odkupicielu. Dawid był świadomy, że Pan jest jego odkupicielem, że jest jego skałą, że wszystko się od tego zaczyna. Że to jest ktoś, kto mnie wykupił z mocy grzechu, że ja nie muszę w tych grzechach chodzić, że On mi będzie przypominał, że On zawsze mogę się powołać na tą krew, zawsze mogę się powołać na tą krzyż, na ten krzyż i to przymierze mnie chroni od potępienia. Ale żebym go nie znieważał, bo znieważanie Boga jest rzeczą straszną. Jest moją skałą, nie tylko mnie odkupił, ale jest również gruntem, na którym stoję. I dlatego niech mu będą miłe słowa moich ust. Bo przecież cóż czytamy w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale? Tam jest napisane, żeby te słowa, które my, ta ofiara, którą my składamy, to jest ofiara naszych warg. Gdzie to jest?
15.
Tak, przez Niego, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Amen.